Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
W dzisiejszym programie będzie o mumiach, a dokładniej o tym, jak mumie się bada, no i o czym świadczy to wszystko, co mumie otaczało, sarkofag i wszystkie artefakty znajdowane w grobowcach. Zacznijmy od tego, żeby zlokalizować mumie polskie, to znaczy mumie, które można w Polsce oglądać. W Krakowskim Muzeum Archeologicznym mamy 4 mumie, w Muzeum Czartoryskich jest 1, w Muzeum Narodowym w Warszawie są 2, a we Wrocławiu i w Raciborzu po 1. Historia tego, jak owe mumie wędrowały po świecie, jak docierały do Polski, jest bardzo ciekawa. Nieraz było to na zasadzie podziału po wykopaliskach, to przed wojną jeszcze. Bardzo często były sprowadzane przez arystokrację, przez rody do swoich własnych, prywatnych kolekcji. Bardzo często też były kupowane po prostu w egipskim sklepie, bo do pewnego momentu po prostu handlowano mumiami. Zacznijmy od, chciałoby się powiedzieć, warszawskiej mumii. Maciek Kopytowski.
Tu Nauka.
O mumii należącej do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, a będącej w depozycie w Muzeum Narodowym, rozmawiałem z Andrzejem Szotkiem z Muzeum UW właśnie. Pytałem m.in. o to, jak mumia do Muzeum UW trafiła.
Mumia została przywieziona do Polski przez Jana Wężyka Rudzkiego. No i na tereny Polski trafiła w roku 1826, możliwe, że to był początek 1827, i została podarowana Królewskiemu Uniwersytetowi Warszawskiemu. Na początku w ogóle myślano, że to jest mumia niewiasty, tak była określana, ale dopiero potem, po latach, prawie 100 latach, przedstawiono już pierwsze badania i okazało się, że sarkofag jest określony jako, że to był kapłan tak naprawdę, Hordżehuti. Ta mumia została odnaleziona w Tebach, w królewskich grobowcach, tylko potem się tak jakby określiło, że jest to po wstępnych badaniach już, że to jest dosyć mała persona, niespełna 160 cm wzrostu. No i dopiero w 2015 roku, kiedy ruszył ten Warsaw Mummy Project, okazało się, że tak naprawdę to nie jest mężczyzna, tylko jednak jest to kobieta.
Skoro nie kapłanem Hordżehutim, a kobietą, trzeba więc zadać pytanie, kim tak naprawdę była mumia, zanim stała się mumią.
No i właśnie tutaj zaczynają się schody. Ze względu na to, że sarkofag, w którym mumia przyjechała do Polski i została podarowana Uniwersytetowi Warszawskiemu, to sarkofag jest określony jako ten kapłan. A w środku kapłana nie ma, mamy kobietę. I tu jest kwestia, co możemy wywnioskować. Jeżeli było stać ją, tą kobietę lub jej rodzinę, na to, żeby zagwarantować jej proces mumifikacji, to była to rodzina, która posiadała pieniądze. To, co jeszcze wiadomo z badań, to także stan uzębienia, który jest bardzo dobry, co też wnioskuje, że była to osoba, która tak naprawdę nie opływała w przepych ze względu na to, że wyższe sfery egipskie z reguły miały zepsute zęby, ponieważ spożywali dużo słodyczy. Mogli sobie na to pozwolić.
Pozostaje więc pytanie, jak się taką mumią opiekować, żeby jak najdłużej w Muzeum UW była.
Przede wszystkim nie naruszamy tych warstw, które zostały utworzone w starożytności. Z tym niestety był problem kiedyś ze względu na poszukiwanie skarbów, a między zwojami były ukrywane amulety na przykład i tego poszukiwano. Nie mówiąc już oczywiście o precedensie mielenia mumii na proszek, który miał mieć właściwości lecznicze. Przede wszystkim musimy zachować odpowiednie warunki, poziom wilgotności, także poziom nasłonecznienia. Kwestia jest taka, żeby nie wystawiać tego zabytku na zbytnią ekspozycję warunków zewnętrznych.
Tu Nauka.
Pytał Maciek Kopytowski. Kamila Braulińska z Warsaw Mummy Project dodaje też ciekawe historie związane z mumiami i tym, jak do Polski trafiły.
Tu nauka.
Pierwsza taka mumia do Polski płynęła już w XVI wieku. Radziwiłł sierotka, prawda, wiózł, a właściwie dwie mumie. Natomiast rozszalała się burza i marynarze uznali, że to jest ta klątwa mumii, czy jakieś tutaj niebezpieczeństwo w związku z nią i musiała być wyrzucona za burtę. Więc no, wtedy niestety tego eksponatu czy tej pamiątki nie pozyskaliśmy. Mamy mumię w Raciborzu. Ta mumia była własnością Rothschilda i jest taka legenda w zasadzie, że miał to być prezent ślubny dla przyszłej jeszcze żony, ale ona go nie przyjęła i dlatego on przekazał tę mumię do gimnazjum tam w Raciborzu, które miało swoje muzeum. Ile jest prawdy w tym, że to był ten prezent, nie wiemy, ale na pewno on właśnie przekazał do gimnazjum.
Tu nauka.
Dzisiaj w Tu nauka mówimy o mumiach. Naszą ekspertką jest Kamila Braulińska z Warsaw Mummy Project.
Przejdźmy teraz do samych badań nad mumiami. Co nam one mogą powiedzieć o danej osobie? Zastanawiam się w kontekście nowych narzędzi, nowych technologii. W XXI wieku wydaje mi się, że jest trochę łatwiej badać mumie bez tego ryzyka uszkodzenia mechanicznego. Czy to jest tak, jak sobie wyobrażam, że mogą być prześwietlane rentgenem albo różnymi innymi metodami?
Tak. Jak najbardziej. I trzeba właśnie dążyć do tego, żeby badać mumie jak najbardziej bezinwazyjnie. A jeżeli jakieś inwazyjne badania są niezbędne, to żeby to były badania mikroinwazyjne, czyli maleńkie próbki. No i zawsze wtedy trzeba przeanalizować, czy dany wynik jest wart tego, żeby w jakiś sposób naruszyć tę mumię. Oczywiście to też zależy, ponieważ mumie nie zawsze są w całości, prawda? Jakieś fragmenty chociażby, które pozostały po wojnie, tak? Wcześniej było to rzeczywiście cały zabytek, tak? Natomiast później po wojnie tylko zostały bandaże, załóżmy, czy fragmenty sarkofagu, prawda? Więc wtedy łatwiej jest pobrać taką próbkę. Tak jak pani redaktor powiedziała, jak najbardziej musimy dążyć do tego, żeby przede wszystkim prowadzić badania nieinwazyjne. I takim przykładem takich badań jest właśnie radiologia. Badania radiologiczne to są prześwietlenia przede wszystkim rentgenowskie i tomografii komputerowej. To pozwala nam zaplanować większość też innych badań, prawda? Ponieważ to daje ogląd tego, z czym mamy do czynienia wewnątrz danego, powiedzmy, obiektu w sensie takim, że jest to, może to być, prawda, kartonasz i tak dalej, ale zawsze pamiętajmy też, i to jest bardzo, bardzo ważne, że mamy do czynienia z człowiekiem. I to nie jest jakby tylko i wyłącznie materiał badawczy, tak jak powiedzmy ceramika, tak? Tylko to jest człowiek i o tym musimy pamiętać również przy planowaniu badań. Pamiętajmy, że w mitologii egipskiej było tak, że wspominanie imienia, powtarzanie tego imienia, tak, czy czytanie też pewnych formuł, zapewniało temu zmarłemu tę egzystencję, to życie, trwanie, może lepiej, w zaświatach. Więc jeżeli chodzi o te badania mumii dzisiejsze, tak, ponieważ zwłaszcza w ostatnich czasach są pewne obiekcje, tak, czy naruszać ten spokój, czy nie i tak dalej, prawda? Więc tutaj trzeba patrzeć dwojako, również z perspektywy starożytnych Egipcjan. Natomiast zazwyczaj teraz mówimy o tych badaniach, prawda, takich najnowszych, XXI wiek, to jest nie tylko radiologia, ale pamiętajmy, że badania mumii tak naprawdę to jest cały szereg również takich innych, nieinwazyjnych też i badań, ponieważ to jest całe opisywanie, prawda, czyli tego, co z zewnątrz widzimy. To jest czytanie tekstów, które mamy napisane czasem na bandażach, ale to rzadziej, a zazwyczaj na właśnie sarkofagach bądź kartonarzach. Więc to nie są tylko i wyłącznie te badania takie powiedzmy biologiczne, tak? Ale również te całe badania historyczne, przecież pochodzenie, tak? danego zabytku powiedzmy, ale również pochodzenie czy danej osoby, czy też różne aspekty społeczne, tak? Nie tylko pochodzenie miejsca geograficznie, prawda? Ale również aspekty społeczne. W przypadku mumii stworzonych przez człowieka, to zawsze będzie arystokracja. Oczywiście tam też były różne poziomy, prawda? Więc różne rodzaje mumifikacji, w zależności od zamożności. Troszkę inaczej sytuacja ma się w przypadku mumii naturalnych. Jest bardzo wiele tych innych rodzajów badań niż tylko te takie najnowocześniejsze. Natomiast wśród tych najnowocześniejszych też możemy wyróżnić cały ich szereg w zależności znowu od tego, jaką część tej mumii badamy. Czy samo ciało, czy może bandaże, czy to, co jest w tych bandażach, czyli na przykład amulety, biżuteria, tak, czy inne elementy włożone przez balsamistów. Zresztą w samym ciele też są różne elementy, które możemy badać, włożone przez balsamistów. Natomiast pamiętajmy, że w bandażach mogą być również na przykład pasożyty. Tak, czy mogą być również inne zwierzątka, że tak powiem, żyjątka, prawda, które na przykład weszły czy to do danego sarkofagu, czy dalej właśnie w ten materiał biologiczny ludzki, bądź zwierzęcy, bo to tak samo jest, prawda, które już na przykład w czasie przechowywania, czyli po wydobyciu, albo w czasie, kiedy przez te tysiące lat leżał dany człowiek, czy dane zwierzę w grobowcu, czy w katakumbach, w zależności od tego, jaki to był rodzaj mumii, powiedzmy.
Mówiła Kamila Braulińska, Warsaw Mummy Project.
Tu nauka.
Powiedzmy o przypadku mumii sprzed dosłownie, wydaje mi się, że kilku lat i weryfikacji tego wszystkiego sprzed roku. Mam na myśli mumię, która miała być w ciąży. Okazało się, że jednak w ciąży nie jest. Proszę przybliżyć, o co chodziło?
Bardzo dobrze nawiązujemy do ostatniego pytania, tematu, ponieważ chodzi tutaj o to, że w tym wypadku mumia była zbadana radiologicznie, prawda? Miała zrobionego rentgena i też badanie w tomografie komputerowym, a więc był to materiał radiologiczny. Niestety osoby, które wyszły jakby z tą teorią ciąży, niestety nie sprawdziły tego materiału z radiologiem, żadnym. Kiedy badamy materiał radiologiczny, on musi być zweryfikowany przez radiologa, prawda? Pamiętajmy o tym, że jesteśmy archeologami. Oczywiście no, możemy mieć pewien trening radiologiczny, ale zawsze należy to skonsultować, tak? Bardzo dobrze jest, jeżeli naukowiec ma pomysły, tak? Jakieś właśnie, natomiast po tym pomyśle trzeba starać się przeanalizować, czy na ile on był możliwy, tak? Takie rozwiązanie byłoby możliwe. Bardzo ważna jest analiza radiologiczna oraz przeanalizowanie również innych możliwości. To znaczy, no tutaj mamy bardzo dużo takich, można powiedzieć, rzeczy na logikę. Gdyby Egipcjanie pozostawili płód w ciele, zacząłby gnić i rozłożyłby również ciało matki. Dużo tam było również takich nieścisłości, na przykład jeżeli chodzi o badanie obwodu główki, która zresztą, kiedy się bada dziecko, musi mieć, w łonie matki jeszcze, prawda, musi być określone miejsce, w którym się sprawdza, gdzie jest ten wymiar pobierany. Tak naprawdę w przypadku tej mumii należało przyjrzeć się obrazowi, ponieważ nie mamy tam żadnej struktury kostnej, to znaczy nie mamy nic, co by wskazywało, że jest to czaszka, a cała struktura jest wypełniona czymś, co różnie ludzie kojarzą. Niektórzy mówią, że jest to burza śnieżna, inni, że kasza gryczana, tak? Jest to coś takiego właśnie granulki. Staramy się właśnie ustalić, co to może być, ale no, jest to bardzo trudne tak bez zajrzenia do środka, a wiadomo, nie jest to możliwe, ponieważ jest to mumia niemalże w całości zachowana. Oprócz tego pomiary, które zostały zebrane z jakiegoś obwodu, zostały porównane z wiekiem dziecka według norm naszych tutaj europejskich, współczesnych. Natomiast trzeba zawsze w takich analizach odnosić się do tej populacji, nie dość, że z Afryki Północnej, to jeszcze ze starożytności. Jeśli chodzi o płody egipskie, to są badania, współczesne badania, które mówią, że jeszcze do niedawna tak naprawdę te płody były w porównaniu z europejskimi mniejsze, tak, drobniejsze. Jednak rzeczywiście te różnice do niedawna w populacji były. Dlatego właśnie trzeba to porównywać właśnie z odpowiednim materiałem ze starożytności. Kolejna rzecz, która była taka też jakby do analizy na logikę, to to, że ocenia się tutaj to wszystko, określa się na podstawie głowy, tak? Natomiast podstawowe pytanie, gdzie jest szkielet? Już pomijając ten temat czaszki, której nie widać, że to czaszka, tak? Ale reszta szkieletu. Nie ma żadnych kości, nie ma żadnych śladów po tych kościach. Tutaj pierwszy artykuł na ten temat, na temat ciąży, mówił o tym, że kości są połamane, skurczone i dlatego nie można ich zmierzyć. Natomiast drugi artykuł, który powstał po tym, jak zaczęliśmy w sensie świat naukowy zadawać pytanie, a gdzie są te kości, drugi artykuł mówił, że kości się rozpuściły. No więc należy się zastanowić, czaszka się nie rozpuściła, a kości się rozpuściły, w sensie reszta kości, tak, te, że tak powiem, mniej wygodne, tak, dla teorii. Nie ma możliwości, żeby w ciele matki rozpuściły się takie kości, ponieważ pomimo, że po śmierci troszeczkę spada pH krwi, troszeczkę w kierunku kwasu, prawda, ale nie jest to tak mocny kwas, żeby rozłożyć właśnie kości. Tam w tym drugim artykule było porównanie do mumii albo ciał z bagien, które są znajdowane również w Europie. Natomiast musimy pamiętać, że tam działają zupełnie inne czynniki. To są ciała, które leżą w wodzie, prawda? To są właśnie kwasowe tam substancje i dlatego te ciała w ten sposób wyglądają. Analiza również materiałów takich archeologicznych, w sensie publikacji, raportów, artykułów właśnie, pozwoliłaby również uniknąć tego błędu, bo okazuje się, że wiele mumii, również męskich, ma podobne elementy właśnie nawet w rejonie miednicy. Czasami takie, czy to zawiniątka, czy właśnie tego typu elementy, obiekty, są też w innych częściach ciała widoczne. Także to też jakby pozwala określić, że no nie jest to coś aż tak wyjątkowego i tak jak mówię, no nawet mężczyźni, nawet Tutanchamon ma podobną substancję. I myśmy to bardziej szczegółowo właśnie napisali w artykule, zresztą nie tylko my, również znana paleoradiolog z Egiptu, profesor Sahar Salim, miała zastrzeżenia i generalnie międzynarodowe środowisko naukowe jak najbardziej przychyla się tutaj do tej opinii, że absolutnie nie ma tam żadnego ciała, żadnych śladów po płodzie, ani niczego takiego. I są to po prostu zawiniątka włożone na jakimś etapie przez balsamistów. Co to jest, jeszcze dokładnie nie wiemy, mamy pewne przypuszczenia, tak, całą listę bym powiedziała, ale to jeszcze trzeba nad tym popracować.
Tu nauka.
To był program Tu Nauka. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Podcasty wszystkich audycji Tu Nauka znajdziecie w serwisach streamingowych. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.